Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka, a dziś w naszym studio zdalnie dr Mirosław Oczkoś, ekspert od wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jarosław Kaczyński wznowił objazd po kraju i teraz moje pytanie do pana, panie doktorze. Prezes PiS znowu nie wie, gdzie jest, myli Nowy Sącz z Nowym Targiem, a nawet odwrotnie. Mówi o karamacie zamiast karimacie. Czy pana zdaniem te pomyłki, przejęzyczenia, czy to jest celowe, czy to rzeczywiście jest przypadek?
Czy ja myślę, że to nie są celowe rzeczy. Ta pauza, która trwała, czyli miał pan prezes odpocząć przez miesiąc, chyba niewiele dała, bo też nie o to chodzi. Ja myślę, że pan prezes nie jest w formie do takich spotkań, mimo że spotkania są ustawione. No oczywiście można z tego zawsze zrobić walor, jeżeli takie przejęzyczenie będzie jedno, ale my już wiemy, że to jest kolejne przejęzyczenie, czy kolejna pomyłka, że nie wie, gdzie jest. No karimatę no nie wymyślono chyba w tym wieku, tylko jeszcze w ubiegłym, o ile dobrze pamiętam. To jest taki problem, jeżeli miałbym być łagodny dla pana prezesa, no że każdy z nas może się mówiąc kolokwialnie, kałapućkać. To jest tak zwana dykcja, ale ewidentnie pan Kaczyński nie wiedział, jak się to nazywa, o czym chcę powiedzieć. No i to jest bardzo urocze, jeżeli jesteśmy na imieninach u wujka Jarka i wujek Jarek opowiada historię, jak to prowadził parowóz przed wojną, albo jak zrywali jabłka z kolegami. Natomiast to jest osoba, która rządzi naszym państwem i ma ambicje rządzić dalej. Wypowiada też groźne rzeczy, czyli o mocodawcach, wrogich siłach, o złych Niemcach. I w tym wszystkim okazuje się, że no może mieć kłopot z rozróżnieniem, nie wiem, Słowacji i Słowenii. To zaczyna być groźne.
No właśnie, tylko ja się tak zastanawiam, panie doktorze, bo na przykład części osób to przeszkadza, ale może rzeczywiście, tak jak pan mówi, ktoś, elektorat PiS na przykład uznaje to za urocze i to nie jest żaden problem. Tak, mam taką myśl, taką hipotezę, że może pan prezes próbuje być jak były prezydent USA, Donald Trump. On też słynął z tego typu różnych lapsusów, no i wtedy nieuchronnie media więcej czasu poświęcały jego spotkaniom. Może w tym szaleństwie, w tych przejęzyczeniach jest metoda.
Tutaj, panie redaktor, dotyczy dwóch spraw i ja się zgadzam z tym, że elektorat ten twardy, czyli wyznawcy PiS-u, no będą się uśmiechać, no bo tutaj mówię, no dziadzio Jarek jest fajny, tak? I obojętnie, co by pan prezes nie zrobił, będzie dla nich fajny i będzie dla nich miły, sympatyczny i będzie dla nich wyznacznikiem, czyli cokolwiek by się nie zadziało, będą mu wierzyć. Natomiast obawiam się, że ludzie, którzy zajmują się PR-em, a PiS ma to rozwinięte od 2014 roku, łapią się za głowy, dlatego że jest potrzebne do pozyskania jeszcze troszeczkę więcej tego elektoratu. Oczywiście tu nie chodzi o elektorat Platformy, no nie wiem, Lewicy, ale może Szymona można byłoby spróbować, ale też poszerzyć swój o trochę. No to może się okazać, że nawet najwięksi tutaj zwolennicy pana prezesa zaczną się zastanawiać, czy on jeszcze da radę. I teraz to może być oczywiście na rękę tym, którzy chcą później przejąć schedę po panu prezesie, ale raczej, jeżeli ja bym miał doradzać panu prezesowi i otoczeniu, to bym się raczej starał z tego wycofać w jakiś sposób, albo coś bardziej to kontrolować, bo nie wiadomo, co jeszcze pan prezes może powiedzieć, takiego, co nie będzie do odkręcenia, a będzie miało większe konsekwencje. Cały czas podkreślam, że mówi to najważniejsza osoba w państwie. No w tej chwili to jest szeregowy poseł, jak sam zwykł kiedyś o sobie mówić, i prezes największej partii, która rządzi. No ale też nie oszukujmy się, no to jest wódz naszej wioski, zwanej Polską. No i wódz nie może mieć takich odjazdów, bo nie jest szamanem, tylko jest wodzem. Wizję może mieć szaman. Natomiast to się zaczyna sypać na takim poziomie walki, No bo ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, jak będzie bardzo brutalna ta kampania i będzie intensywna, no to pan prezes może tego nie wytrzymać.
W sensie takim fizycznym po prostu.
Fizycznym, tak, 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 w sensie fizycznym. Też ja, żeby było jasne, ja się z tego nie śmieję, bo każdego z nas czeka starość i każdego z nas różne rzeczy dopadają. Mnie też na przykład kłuje w lewym boku i się zastanawiam, czy to już, czy jeszcze nie, czy powinienem zrzucić kilka kilogramów, wiem, że powinienem. Tutaj pewne rzeczy się nie przeskoczy. To zaczyna być kłopotliwe, kiedy mamy do czynienia z osobą, która wyznacza kierunki rozwoju bądź braku rozwoju no 37-milionowego narodu w środku Europy, ciągle jeszcze w Unii Europejskiej i w NATO, no bo to zaczyna być groźne.
Tutaj chciałabym zacytować dwie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego z tej wznowionej trasy. To a propos tego, co pan powiedział, jakie rzeczy może powiedzieć prezes. No więc powiedział dwie następujące rzeczy. Pierwsza. Opanowaliśmy jeden straszliwy mechanizm, który niszczył Polskę. Mechanizm okradania kraju na gigantyczną skalę. To jest pierwszy cytat. No i cytat numer dwa. My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku kosztowało tego człowieka życie. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było.
I brawo tutaj, bo to są ewidentne, nie wiem czy przejęzyczenia, tylko zbyt duże skróty myślowe. Bo tu akurat mógłbym powiedzieć, że no w przypadku tego drugiego cytatu brzmi rzeczywiście jakby to Don Vito Corleone opowiadał komuś, że wykończyli senatora Koguta. Natomiast ewidentnie jest to skrót myślowy, a w pierwszym przypadku no Freud się kłania oczywiście, ale też jest to skrót myślowy. No bo oczywiście panu prezesowi chodziło, że opanowali, czyli
kontrolują.
Kontrolują to. Natomiast brzmi to rzeczywiście no, w sposób dosyć i groźny, i komiczny. No bo jeżeli popatrzymy, dokąd dopłynęły macki, gdzie są ludzie związani z PiS-em, ile jest instytucji stworzonych obok, od Wód Polskich, po teraz jakieś Radę Rozwoju Języka Polskiego znowu, czyli państwo zastępcze zostało stworzone z dużym wynagrodzeniem, no to to zdanie jest zdaniem prawdziwym i ono trochę tak jak w literaturze czasami jest, że prawda i pospolitość skrzeczy. No i to zdanie można, jeżeli opozycja miałaby jakiś pomysł na to, to można to w nieskończoność wygrywać, bo brzmi dokładnie tak, jak pan prezes powiedział, jak jest.
Mhm. Czyli byłoby takim drugim nikt i nic nie przekona nas, że białe tak, jest białe, a czarne jest czarne.
Tak, tak, dokładnie tak.
No i tutaj to spotkanie było bardzo takie malownicze. Były śpiewy, były tańce, były kwiaty, było 100 lat, były czytane pytania z kartki. I teraz, czy tego typu jakby to nazwać, przebieg spotkania jest dla wyborców czymś atrakcyjnym, czy może wręcz przeciwnie, działa na niekorzyść polityka, bo inni politycy jednak, którzy nie selekcjonują ludzi wchodzących na spotkania, nie każą im się deklarować politycznie, no muszą się mierzyć z trudniejszymi pytaniami niż dlaczego jest pan taki wspaniały.
No to jest to nieszczęście, dlatego że pan prezes Kaczyński jest już w schyłkowym swoim okresie bycia politykiem. Też myślę, że już nie wyczuwa tego, że jest groteskowy i śmieszny, ale też pamiętajmy o tym, o czym mówiłem na początku, że dla wyznawców będzie to zawsze big star Jarosław Kaczyński, który dał nam zwycięstwo. To tyle razy nam dał zwycięstwo. W związku z tym wyznawcy się nie zastanawiają nad tym. Może komuś przemknie przez głowę, że to trochę dziwne jest, że tam się myli, czy może tam nie potrafi czegoś wymienić, ale to, że pytania są z kartki, że jest wazeliniarstwo na szeroką skalę, to, że przyjeżdża w asyście policji ponadnormatywnie, to myślę, że nikt w ten sposób na to nie patrzy. Przyjeżdża Jarosław Kaczyński i to jest zrobione dla niego ewidentnie. Być może jest to takie ostatnie tournée, tak czasami zespoły robią, że last tournée światowe, no to Jarosław Kaczyński robi ostatnie tournée po Polsce, tam zamierza objechać 98 okręgów, z tego co słyszałem, czyli po prostu Repertuar jest podobny, on się trochę zmienił po wakacjach, czyli dołożono Niemców jeszcze, ale ta płyta będzie grana non-stop. Pan Jarosław uważa, że jest dowcipny też, bo opowiada tam różne rzeczy. Sala się śmieje, jest miła atmosfera.
Ale to jest bardzo specyficzna sala. To jest sala, gdzie trzeba było pokazywać legitymacje partyjne de facto, żeby wejść.
No, ale niech pani tak to zobaczy. My rozmawiamy o tym i też się trochę uodporniliśmy, bo w normalnej sytuacji kraju demokratycznego powinniśmy się pukać młotkiem w głowę i mówiąc, to nie jest normalne. Bo proszę państwa, naprawdę, uwierzcie, to nie jest normalna sytuacja. I ponieważ jest stara zasada, która się powtarza, że dobrze albo źle wypada się na czyimś tle, to teraz jeżeli ktoś popatrzy na spotkania, no proszę bardzo, największego wroga Jarosława Kaczyńskiego, jak sam to uważa, Donalda Tuska, który wchodzi w ludzi, w zasadzie chyba nie widziałem, żeby uciekał od pytania jakiegoś. Pytania są różne, są też przeciwnicy. No to ten kontrast jest porażający. Z jednej strony mamy polityka, który jest no, trochę młodszy też, żeby nie było, ale też nie jest młodzieniaszkiem przecież. Który jest ewidentnie politykiem zachodnim, co tutaj pewnie jest minusem. A po drugiej stronie mamy XIX-wiecznego polityka wschodniego, który rozumie politykę nie jako służbę dla kraju, czy narodu, czy społeczeństwa, tylko rozumie politykę jako bycie u władzy, to znaczy rozkazywanie, ścinanie głów, nagradzanie. Czyli coś,
czy to nie jest cel każdego polityka? Władza? Zdobycie władzy, jak najwięcej władzy, jak najdłużej, żeby tę władzę sprawować? Czy to nie jest ostateczny cel każdej siły politycznej?
Chodzi o coś innego. Chodzi o sposób sprawowania takiej władzy. Boris Johnson, proszę bardzo, świetny przykład jest. Trochę to trwało, no ale jednak te rzeczy, które były błędami, czyli chociażby impreza na Downing Street, no od wczoraj mamy panią Liz Truss, która jest po prostu wymieniona w tej samej partii. No to wyobraża sobie pani taką sytuację, że nie wiem, Mateusz Morawiecki mówi, kurczę, skłamałem, przepraszam was najmocniej, to może by pan Mariusz został tutaj premierem. Przecież to jest w ogóle niewyobrażalne. Zdobywanie władzy i utrzymywanie to jest jedno, ale sposób sprawowania władzy, czyli co jest tym kodem DNA, to jest inna sprawa i my ewidentnie prezentujemy styl wschodni od jakiegoś czasu mocno. Ja nie wierzę, że ktokolwiek był tego wolny tak bardzo. Być może tak mamy. Natomiast Jarosław Kaczyński doprowadził to już do takiej perwersji. To znaczy to jest już układ absolutnie, to co ja powiedziałem, wódz wioski, jest szaman, jest główny tam jakiś dowódca straży, no i poboczni jacyś tam ludzie, którzy się zajmują zarządzaniem gawiedzią. Natomiast to się nie da utrzymać. To znaczy takim skansenem jest Białoruś, ale ma Rosję jako taki, no, jakby powiedzieć, namiot tlenowy, tak? Czyli no, kroplówkę. Jest Korea Północna, no to wiemy jak to wygląda i zdaje się, że już tego typu krajów na świecie nie ma. I to jest ta porażka, dlatego że pytanie jest, co takiego jest jeszcze, co uwodzi, że 30-kilka% uważa, że Prawo i Sprawiedliwość świetnie rządzi w kraju. To jest pytanie do socjologów, do politologów, do badaczy. Na czym polegało to uwiedzenie? Bo oczywiście jakimś odnogą jest telewizja publiczna i media, które są zdobyte. Natomiast musi też być coś jeszcze poza rozdawnictwem, że Jarosław Kaczyński ma jeszcze ten powab, urok i wdzięk, na który jeszcze wyborcy liczą. Chociaż ten objazd może być kłopotliwy. Ja podejrzewam, że ten objazd się niedługo skończy.
Dlaczego?
Dlatego, że to kosztuje, widać, wysiłek i nie przynosi efektu, no bo to, co można było powiedzieć, to pan prezes może mówić bez takiego objazdu. Oczywiście to jest robione najprawdopodobniej dlatego, że jemu się to podoba. Bo gdyby mu się to nie podobało, albo nie widziałby w tym jakichś takich właśnie przyjemności własnych, czyli kontaktu z ludźmi, którzy go uwielbią, kochają, wykrzykują, Jarosław, no to pewnie by to uciął. A skoro chciał wrócić, no to, to wrócił. I myślę, że jeszcze kilka takich wyjazdów i sztab wyborczy, który się już zaczyna jakoś tam wiązać, powie: panie prezesie, no teraz musimy się skoncentrować na listach, na zmianie ordynacji wyborczej, to może by już pan trochę to ograniczył, bo jednak tutaj wysiłek kosztuje, a tu jest pan potrzebny. Ja myślę, że to w tą stronę pójdzie.
Mhm. Skoro jesteśmy już przy okrzykach, to były też inne okrzyki. Na sali oczywiście było śpiewanie 100 lat, to spotkanie, można powiedzieć, było ocenzurowane, bo wpuszczono tylko zwolenników. Ale na zewnątrz byli protestujący, którzy cytowali Lecha Kaczyńskiego, zmarłego brata prezesa PiS, krzycząc: spieprzaj dziadu, będziesz siedział. Czy tego typu protesty odbywające się przed salami spotkań prezesa PiS mają jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest taka sztuka dla sztuki, rozładowanie energii protestujących? Czy to wizerunkowo ma jakieś znaczenie dla partii rządzącej?
Ja myślę, że ma znaczenie, dlatego że jeżeli pan prezes sobie przypomni i ludzie prezesa, jak to wyglądało 3 lata temu, 5 lat temu, 7 lat temu, to tych protestujących albo w ogóle nie było, albo było ich dwóch, nie wiem, dwoje, tak, czy dwie. I teraz, ponieważ to zawsze gdzieś jest taki moment, że się tam przedzierają niedaleko i słychać, to kilka razy było widać irytację, szczególnie przed przerwą tą wakacyjną, że albo pan prezes był zdziwiony, albo po prostu go to irytowało, że ktoś się przedarł przez te kordony policyjne i wykrzykuje jakieś takie bezeceństwa, a przecież chodzi o to, żeby nas popierać i nie przeszkadzać. Taka jest idea. I w różnych tego typu wypowiedziach i reakcjach ze strony pana prezesa i partii rządzącej widać to odklejenie się od rzeczywistości. To znaczy władza, jak dobrze wiemy, deprawuje. I Jarosław Kaczyński wygląda na takiego, który jest zdeprawowany do końca. To znaczy ma poczucie władzy, wykorzystuje tę władzę, czy tą władzę, którą posiada. I jak się pojawia taka grupa, która wykrzykuje jakieś rzeczy, no to były odpowiedzi kilka razy, że to są po prostu właśnie nieprawdziwi Polacy, nasłani przez totalną opozycję, to już mało kto tego używa, czyli próba posponowania. Gdyby to było takie, że to go nie obchodzi, to myślę, że na ten temat by się nie odzywał, a otoczenie się odzywa. I Maciej Terlecki to jakoś próbuje posponować i jeszcze, nie wiem, na przykład pan Błaszczak też się wypowiadał kilka razy na ten temat, pan Suski, czyli ich to trochę boli. Ale myślę, że też przecież to jest partia, która sprawuje władzę już ponad 7 lat, a jeszcze wcześniej też niektórzy byli u władzy przez kilka lat. Oni nie są nierozumni. Oni rozumieją, że tego jest coraz więcej, że tych ludzi przybywa na tych protestach. I oczywiście można sobie wprowadzić dobrostan, że zostali przywiezieni autobusami po to, żeby zrobić taką akcję, a nie inną. Ale to, jak się na to popatrzy z boku, no to widać, że nie, że to nie są przywiezieni ludzie. Nawet jeżeli przychodzą zwolennicy Platformy, to też przychodzą inni ludzie, którzy mają pretensje bezpośrednie do Prawa i Sprawiedliwości i pana prezesa Kaczyńskiego. I ponieważ tych ludzi jest coraz więcej, no w Nowym Sączu, czy w ogóle na południu Polski, no to jest ewenement. Tam w ogóle takich ludzi nie było.
No, tam PiS tradycyjnie jest bardzo mocny, znacznie mocniejszy niż w innych częściach kraju.
Oczywiście. To nie była Warszawa, to nie był Poznań, to nie była Ściana Zachodnia, tylko taki matecznik Prawa i Sprawiedliwości. No i jeżeli są napisy przygotowane i są ludzie, którzy się opowiadają do kamer później i nie wyglądają na oszołomów, to znaczy, że jakiś problem jest. I myślę, że partia PiS to dostrzega. Oczywiście nie można tego pokazywać publicznie, ale to jest problem, a pamiętajmy, że to jest dopiero początek września i zima przed nami, czyli inflacja, węgiel, ceny prądu, ogrzewania, etc., etc. Może się okazać, że propaganda to jest za mało. Wprawdzie dziwnie, bo zdjęto najlepszego propagandystę z telewizji publicznej, ale widocznie będzie musiał to opracować strategię wyborczą i tutaj pan Poręba jest za słaby na to.
No właśnie, miałam tutaj pana zapytać a propos inflacji. Czy 16-procentowa inflacja może zostać przykryta, przesłonięta reparacjami od Niemiec? To jest temat, który teraz PiS wrzuca w debatę publiczną. Czy to da się zrobić, żeby zwykli ludzie, nie mówię tu o komentatorach z Twittera czy o jakichś bardzo zaangażowanych ludziach, ale mówię o takim statystycznym człowieku, żeby to dla niego było ważniejsze niż zawartość jego portfela?
To jest trudne pytanie, dlatego że najprawdopodobniej nie. Dlatego, że nasz portfel przemawia do nas najbardziej. I nawet jakbym najbardziej na świecie kochał pana prezesa Kaczyńskiego i jego cudownych i wspaniałych chłopaków, to jak będę miał kłopot z zapłaceniem rachunku albo będę musiał ograniczyć, nie wiem, chleb z masłem, tak? No to wtedy jakieś abstrakcyjne ciągle jeszcze reparacje nie przykryją tego. To, oczywiście to jest testowane, to można poznać po tym, że poza wyliczeniem 6 bilionów i 2, bo to jest abstrakcyjna w ogóle liczba, to próbuje się to przełożyć. Tutaj propagandyści PiS-u przekładają to na, że 160 tam ileś tysięcy na jednego Polaka.
No tak, jakby jest... każdy z nas miał dostać przelew na konto z Niemiec.
Dokładnie, dokładnie. I to jest już działające na wyobraźnię, bo to sobie jesteśmy w stanie jakoś wyobrazić, ile to jest 162 tysiące. I podejrzewam, że takich kwiatuszków będzie więcej. Natomiast no tu się wszyscy zgadzamy, to nie jest żadne odkrycie i to nie jest żadna wnikliwa analiza, ale to jest prawdopodobnie testowany temat, taki leitmotiv na całą kampanię. I ci Niemcy lepiej tu pasują i w ogóle jako Niemcy, którzy chcą tą Unią zawładnąć i zniszczyć Polskę, a najlepiej już pan Suski się wysypał, bo pan Suski świetnie przekazuje to, o czym mówią w kuluarach, że jest jakiś nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. No to już zaczyna działać, chociaż młodzi ludzie myślę, że nie mają takich emocji dotyczących Ribbentrop-Mołotow. Natomiast jest grzany ten temat pod tytułem Niemcy. I między innymi prawdopodobnie jest to po to, żeby ewentualnie przykryć różne rzeczy, ale to jest działanie dalekosiężniejsze. To znaczy zabranie nam suwerenności. A ponieważ Niemcy nam zawsze zabierali suwerenność w przestrzeni naszej historii, no to teraz też dybią na naszą suwerenność. Tu jest trochę znamienne, że praktycznie w ogóle nie mówi partia rządząca o Rosji i o wojnie, która tam trwa i że Rosja nam również zabierała suwerenność, jeszcze bardziej nas gnębiła, bądź równie bardzo.
No i nie ma postulatu reparacji od Rosji, zaskakująco.
Właśnie, chociażby, tak. To jest ciekawe. Natomiast tutaj Niemcy awansowali w tej chwili na pierwsze miejsce na tablicy i będą takim wzorcowym workiem treningowym do obijania z każdej strony. Zresztą ja powiem szczerze, panie redaktor, ja po 89 roku nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś, kto jest tak wysoko w hierarchii, no a pan prezes jest najwyżej w hierarchii, no załóżmy nawet, że to były premier czy były wicepremier, jeżeli mielibyśmy się tego trzymać, żeby ktoś używał słowa mocodawcy. Od czasów Gomułki raczej nikt tego nie robił. No, a pan prezes nie ma żadnych hamulców i mówi, że mocodawcy Donalda Tuska spowodowali to, że to i tamto. No to ja na miejscu Donalda Tuska czy jego ludzi, ja bym go jednak podał do sądu, no bo to jest jakieś oszczerstwo albo dowody na stół. Ale Niemcy tutaj rzeczywiście z tej trzeciej, czwartej pozycji w tej chwili są rozgrywani na pierwszej pozycji, bo LGBT nie bardzo zadziałało i osoby nienormatywne na przykład też nie zadziałały, przyniosło to więcej szkody, czasy się zmieniły, na podorędziu nie ma czegoś innego. W związku z tym będzie można na tych Niemców i tego Tuska zrzucać wszystko, co się da, tylko trzeba zbudować pewien impact. No a kto to lepiej zbuduje niż najsłynniejszy Niemcożerca, czyli Jacek Kurski ze słynnym dziadkiem z Wehrmachtu. Czyli widać, że powrót do źródeł, do korzeni, do brutalnej kampanii to jest to, na co stawia PiS.
Czy opozycja jest w stanie się obronić przed Fur Deutschland?
No przed wszystkim da się obronić, natomiast wszystko zależy od timingu i od tego, co to znaczy dla nas opozycja, bo my komentujemy to z różnych pozycji. No i opozycja to są partie opozycyjne, no łącznie z Konfederacją, która jest opozycyjna oczywiście, bo nie jest koalicji, natomiast...
Mówimy o demokratycznej opozycji.
Tak, mówimy o demokratycznej opozycji, czyli partia Szymona, Hołowni, PSL, Lewica Nowa i Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska, jak na to patrząc, jeżeli znajdą pomysł, znajdą ludzi, którzy, tak jak chyba Donald Tusk rozumie to najlepiej z tego wszystkiego, że tutaj to nie będzie normalna kampania, to nie będą normalne wybory, niestety. To będzie bardzo brutalna walka o władzę i o przeżycie i znajdą sposób i zrozumieją, że potrzebują naprawdę wojowników, którzy nie odstawiają nogi, ale też i pomysłu, jak to zrobić, bo PiS pomału się już odkrywa, jak to będzie robił i tym się zajmuje. Natomiast opozycja się zastanawia jeszcze, czy pójdzie jedną listą, dwoma, trzema, czy może czterema, prawda? No to już się powinni zdecydować. Jednak ja wiem, że to teoretycznie za rok są wybory mniej więcej, natomiast ta kampania się już rozpoczęła i same objazdy liderów opozycji dają efekt, jak widać. Natomiast to jest za mało. Musi powstać jakaś drużyna, która będzie w stanie odpowiadać atakiem na atak i nie dać się zapędzić w kozi róg pod tytułem, że opozycji czegoś nie wolno. Ja dzisiaj ze zdziwieniem usłyszałem publicystów, symetrystów, którzy mówią, no przecież partia rządząca ma prawo dojechać, cytuję, opozycję i ją tam, no może nie padło zniszczyć, ale jakoś, bo takie jest prawo partii rządzącej. Natomiast jak pojawiają się głosy, że świętym prawem opozycji jest kontestować wszystko, co robi partia rządząca, no to ci symetryści mówią, no nie, ale przecież niech przedstawią jakiś program. No ja bardzo przepraszam, ale to niech przedstawi program walki z kryzysem, z drożyzną, z inflacją rząd. No 7 lat rządów, rozbuchane różne rozdawnictwo, świetnie PR-owo rozegrane KPO, którego nie ma, no to tutaj wiadomo są różne pułapki. Natomiast piłka jest absolutnie po stronie partii rządzącej i to powinni też ludzie z opozycji mieć na uwadze i to powinni bardzo mocno wygrywać, żeby do ludzi tych, którzy nie są wyznawcami PiS-u, dotarło, bo niby wszyscy to rozumieją, no tak, partia rządząca, ale zawsze jest jakaś wrzutka i tu jest świetnie przygotowana partia rządząca, że ta opozycja nam przeszkadza. Zrobilibyśmy świetnie i właśnie Für Deutschland jeszcze na dodatek, bo tu jest mocodawcy mu kazali, żeby zabrać nam suwerenność i to jest taki motyw, który będzie grany, ponieważ PiS nie ma nic po stronie chleba. Wszystko jest po stronie igrzysk i to jeszcze takie, jak to było kiedyś w Janosiku, opinia publiczna jest ćwiartowana, ale z posoleniem jeszcze. Czyli na tą ranę jeszcze się sypie sól, żeby nas bardziej bolało i żeby nam ten Tusk się kojarzył z czymś najgorszym na świecie. I jeszcze lepiej, żeby się też źle kojarzył pozostałym liderom opozycji, którzy wewnętrznie będą starali się to rozgrywać. No i tu jest pytanie, czy opozycja da się rozegrać, czy zrozumie, o co chodzi. Bo jeżeli da się rozegrać, to rzeczywiście przez najbliższe 12 lat od przyszłego roku, 15 może nawet, już żadnej zmiany wyborczej nie będzie. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość utrwali swoją hegemonię, jeżeli chodzi o wybory i będziemy Węgrami tylko z większym obszarem, bo Węgry to robią dużo lepiej, już to zrobiły zresztą. Nie ma tam już mediów, żadnych wolnych mediów i wybory też odbywają się na zasadzie, że no odbywają się, ale dostęp jest taki, jaki jest. I tyle. To jest polityka, to jest marketing polityczny. To są emocje i trzeba wytrzymać, ale też trzeba mieć pomysł.
Wspominał Pan o potrzebie wojowników, a Tusk podczas kampusu Polska w Olsztynie wspominał o tym, że tacy wojownicy są potrzebni, więc przynajmniej on chyba tutaj podziela tę myśl. I ostatni wątek, który chciałabym poruszyć, to nagła dymisja Jacka Kurskiego, prezesa TVP. Co Pan sądzi o stylu, w jakim ta dymisja się odbyła, online, pod nieobecność zainteresowanego? I czy Pan sądzi, że zwiastuje to jakąś zmianę kursu TVP, która przecież jest sklejona z partią rządzącą?
To znaczy od razu, panie redaktor, i pani redaktor też to wie, ja rozumiem, że pytanie musi paść, żadnego zmiany kursu nie będzie, chyba że na jeszcze bardziej ostry, chociaż trudno sobie to wyobrazić oczywiście. Styl dymisji jest dosyć ciekawy, ale on jest taki jak ulubiony styl dymisji w PiS-ie. No tak to wygląda. Odkąd pamiętam, bo w 2015 roku to iluś tam urzędników się skarżyło, iluś tam w iluś instytucjach, że odwołani byliśmy faksem albo otrzymali nas w pokoju, żebyśmy się podpisali, że nas wyrzucają. No styl pisowski, jak styl pisowski. Jacek Kurski zagrał oczywiście dobrą minę do złej gry. Ja też nie przypuszczam, żeby mu się stała krzywda. To są też przetasowania i właśnie to, o tym też rozmawialiśmy dzisiaj, że to już trzeba zacząć robić. To znaczy sztaby wyborcze nieformalne już powinny powstać. Już powinny powstać jakieś kierunki myślenia. I myślę, że Jacek Kurski do tego jest potrzebny. Być może to prezes pozwolił, Kaczyński prezes, na słodką zemstę panu Czabańskiemu i trzem członkom Rady Mediów Narodowych, którzy już próbowali, nie wiem, czy pani tak to pamięta, na pewno już odwołali nawet Jacka Kurskiego na chwilę, a później się pomylili. To może taki moment słodkiej satysfakcji, bo słyszałem, że obecny prezes już był poinformowany, a właśnie Jacek Kurski nie był. No ale tak i pan Fogiel, i tam ktoś jeszcze, i sam pan Kurski, że wszystko okej. Okay. Zresztą to jest dosyć zabawne, bo wszystkie te trzy tweety chyba, albo wpisy na Facebooku, potwierdzają to, co wszyscy mówią od tych 7 lat, że to jest telewizja rządowa, bo tak został potraktowany przez swoich kolegów i sam też przyznał, że w porozumieniu z jego środowiskiem politycznym idzie na inny odcinek. Czyli te wszystkie brednie o tym, że telewizja publiczna jest jakoś tam niezależna, czy robi coś dobrego, można między bajki włożyć. Ale poza tym, że tam śmichy, chichy, no to Jacek Kurski też jest w jakimś planie politycznym. Bo my pamiętamy oczywiście to, że dziadek z Wehrmachtu, no to on rozpoczął. Pani redaktor dzisiaj przywołała Lecha Kaczyńskiego, no to ja też przywołam. Lech Kaczyński w kampanii wyborczej prezydenckiej za to zdanie zdymisjonował Jacka Kurskiego, czyli tam nie, wyrzucił go z partii chyba, albo na pewno ze sztabu. No i to było wtedy taką obrazą straszliwą. No to się czasy już bardzo zmieniły i brat pana prezydenta Kaczyńskiego nie ma żadnych oporów. I myślę, że Jacek Kurski będzie tworzył strukturę, no właśnie na taką modłę, żeby coś z tym zrobić. A z tego, co też słyszałem i myślę, że to nie jest nieprawdopodobne, no będzie chciał wystartować też do parlamentu z różnych powodów. Stąd bycie przez ten rok w telewizji to już nie ma żadnego znaczenia, dlatego że telewizja rządowa funkcjonuje, bo już jest tak ustawiona. Ludzie wiedzą, co mają robić, nawet jakby nie wiedzieli, to i tak wyczuwają intuicyjnie. No zastępca został szefem. Jeżeli będzie za bardzo fikał, to się go zdejmie, a może wprowadzić jakąś nową jakość, mówiąc jakość w cudzysłowie oczywiście, że jeszcze bardziej da się docisnąć różne rzeczy. W związku z tym ja bym nie wiązał jakiejś, że to jest jakieś straszne wydarzenie, dziwne. To jest normalne wydarzenie. Jacek Kurski, który klęczał na scenie przed PiS-em i błagał o wybaczenie, że się pomylił, jak był u Ziobry, jest w stanie zrobić wszystko i taki człowiek jest właśnie potrzebny. I skoro teraz po niego sięgnięto w ten sposób, to znaczy, że tak jak wiemy, że będzie długa i sroga zima po tym, że Indianie zbierają chrust, to teraz wiemy, że będzie brutalna i ciężka kampania, ponieważ Jacek Kurski stanie na czele tej kampanii.
Ale w biedę raczej nie wpadnie, bo żona, druga żona zresztą, obejmie władanie nad pytaniem na śniadanie, co też jest dosyć ciekawym z punktu wizerunku politycznego ruchem.
Tak, ale to, panie redaktor, jak widać, nie ma granic. To ja może się też posłużę językiem, który bardzo lubi partia rządząca, jak oni mówią Für Deutschland i mówią o Tusku i tam innych osobach, to ja powiem, że keine Grenze i póki jeszcze można, no to małżonka też trochę pozarabia pieniędzy, ale też będziemy jakieś baczenie na to, co się tam dzieje. No, wszyscy sami swoi na swoim.
Dobrze, dziękuję panie doktorze. Naszym gościem na temat był Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję serdecznie panie redaktor, dziękuję państwu.
Pan doktor, który mówi, to nie będą normalne wybory, to będą wybory, gra o wszystko. A z państwem żegna się Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka. Do zobaczenia w następnym odcinku.